A gdy idziemy za Jezusem, to też słuchamy Jego słowa. Ci, którzy postanowili wtedy, kiedy On przyszedł na ten świat, objawił się jako Syn Boży i wezwał, wybrał spośród tamtejszych mieszkańców Galilei 12, tam też jeszcze innych powoływał, ale tych 12, to oni jak poszli za Jezusem, to też Go codziennie słuchali. I gdy pewnego dnia usiadł na zboczu góry, no to uczniowie przystąpili do Niego, a On ich nauczał, mówiąc. I żeśmy już rozważyli spory kawałek 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Ostatnio żeśmy mówili, jak Pan Jezus mocno podkreślił, żeby jeżeli cokolwiek w naszym życiu się pojawi, co by nas mogło odciągnąć od Królestwa Bożego, co by mogło nas zgorszyć, co by mogło sprawić, że stracimy kontakt z Bogiem, czy tracimy kontakt z Bogiem, żeby zdecydowanie się od tego odciąć. I ostrzegał, że mogą być w życiu takie malutkie, drobne sprawy, taki mały skandalon, taki mały kamyczek na drodze, o który człowiek się potyka. To tak jak taki kamyczek, czy taka niewidoczna linka na drodze, w wyniku czego człowiek się przewraca, ponosi jakąś szkodę. Tak może być w życiu duchowym. Jakaś niby drobna sprawa, ale ona może nas niszczyć, może nam przeszkadzać, może sprawiać, że w naszym życiu będziemy ponosić duchowe fiasko. I dlatego Jezus mówił, że lepiej jest bez ręki, bez oka, bez czego tam jeszcze, ale znaleźć się w Królestwie Bożym, niż mając całe ciało nie w żaden sposób nienaruszone i trafić do piekła. I mówiliśmy praktycznie, że mogą być to bardzo różne sprawy w życiu różnych osób. To, co dla jednego jest przyczynkiem zgorszenia, upadku, dla innego może wcale nie być. I dlatego każdy z nas musi na własną rękę rozpoznawać takie rzeczy w swoim życiu. Mówiliśmy też, że to nie wystarczy, żeby powiedzieć, ach, tego nie powinienem tego robić, nie wolno mi tego robić, to mi przeszkadza, bo to wcale nie skutkuje. To nawet jeszcze tym bardziej często zaczyna nas kusić i pociągać, bo takie negatywne mówienie niewiele wnosi. Powiedzieliśmy, żeby konstruktywnie, pozytywnie podejść do sprawy i po pierwsze zajmować swoje życie dobrą działalnością, działalnością, która służy chwale Bożej, pożytkowi innych ludzi. Jeżeli wypełnimy czas taką pożyteczną działalnością, to na rzeczy takie już, które by mogły nas niszczyć, już nie będzie czasu. Jeżeli przeznaczę czas na to, żeby pójść kogoś odwiedzić, czy komuś pomóc, czy komuś głosić Ewangelię, to nie będę już mieć siłą rzeczy czasu na przesiadywanie z jakąś koleżanką czy sąsiadką przy kawie, jeśli takie przesiadywanie mnie niszczy duchowo, jest przyczynkiem upadku, bo zaczynam plotkować, bo zaczynam tam mówić rzeczy niepotrzebne. Albo nie będę mieć już czasu na oglądanie telewizji, tyle czasu, jeżeli akurat oglądanie telewizji jest przyczynkiem dla mojego duchowego upadku, wyjaławiania mojego życia i tak dalej. Jeżeli pieniądze, jakie mam tam kieszonkowe, czy jakieś te 100 zł, co mi zostaje w miesiącu, jeżeli przeznaczę je na sprawę Bożą, na misję, na ewangelizację, gdzieś tam, żeby tego, albo chrześcijańską książkę kupić, żeby samemu przeczytać, jeszcze obdarować, no to już nie będę mieć pieniędzy na ten bilet do kina, który by mógł doprowadzić mnie do ewentualnie upadku duchowego i jakoś być przyczynkiem tego, że zaczynam w moim życiu słabnąć. W każdym bądź razie zakończyliśmy takim apelem, że w świetle tego, co Pan Jezus powiedział, należy być gotowym do zrezygnowania z wszystkiego, co mogłoby nas oddzielić od Boga, naszego Zbawiciela. I wtedy przyjęliśmy to z wielkim entuzjazmem, że jasne, że tak, jak najbardziej, że tak. Że wszystko stawiamy w życiu na jedną szalę, na szalę zbawienia. Chcę być zbawiony, chcę być w Królestwie Bożym. To życie jest krótkie, to życie się szybko kończy. Może już za tydzień niektórych z nas nie będzie na tym świecie. Mnie może już nie być za 2 tygodnie albo za 2 dni na tym świecie. Wszystko się tu szybko kończy. Najważniejsze żeby osiągnąć cel, zbawienie duszy, stać się podobnym do Jezusa Chrystusa, być zbawionym. I przechodzimy dalej. 31 werset i 32 Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 5. Powiedziano też, a Pan Jezus omawia swój stosunek do zakonu. Przywołuje to, co było kiedyś w zakonie jasno powiedziane i teraz opowiada, jakie nowum on wnosi, jak on patrzy na ten sposób, nowum nie w sensie przykazania, tylko nowum w sensie rozumienia tego przykazania. Powiedziano też, ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. A kto by opuszczoną poślubił, cudzołożył. Słowa, które Pan Jezus powiedział na propos tego prawa do rozwodu, prawa odprawienia żony, wnosi bardzo ważną myśl. Przenosi punkt ciężkości sprawy z tego człowieka, który pomyślał, że to będzie dla niego dobre, że on się rozwiedzie, że będzie dla niego lepsze, przenosi na to, co będzie z tą jego żoną, gdy on ją odprawi, gdy on się z nią rozwiedzie. Przeczytajmy to w grecko-polskim Nowym Testamencie. Powiedziane zostało zaś, który by oddalił żonę jego, niech da jej dokument rozwodu. Ja zaś mówię wam, że każdy oddalający żonę jego poza sprawą rozpusty czyni ją z cudzołożoną. I który oddaloną poślubiłby, cudzołoży. Widzicie? Tutaj Pan Jezus bardzo zwraca uwagę, że odpowiedzialność to nie jest tylko w przypadku męża, żona tego mężczyzny, że odpowiedzialność nie jest tylko za niego samego. On w jakiś sposób odpowiada też za to, co się stanie z tą jego żoną. W tym przekładzie Żydów mesjańskich ten sam werset tak jest oddany. Powiedziano, kto rozwodzi się z żoną, musi dać jej get. A ja wam powiadam, że ktokolwiek rozwodzi się z żoną, chyba że z racji nierządu, czyni ją cudzołożnicą. A kto poślubia rozwiedzioną, popełnia cudzołóstwo. Więc po pierwsze chciałbym zauważyć, że jakby w poprzednich słowach mowa była o łatwości popełnienia cudzołóstwa przez mężczyznę. Nie? Mówił, jak ktoś patrzy mężczyzna na kobietę z zamiarem pożądliwości, to popełnił już cudzołóstwo z nią w sercu swoim. Tak Pan Jezus uczył podejścia, głębokiego podejścia do przykazań. No się to odnosiło do mężczyzn. A teraz zauważcie, jeśli chodzi o sprawę tego rozwodu, to Pan Jezus pokazuje jakby drugą stronę, jak to może się stać, że kobieta popełni grzech cudzołóstwa, a mężczyzna, jej mąż, będzie poniekąd odpowiedzialny za ten jej grzech, ponieważ gdy on ją opuści, zostawi ją, pójdzie gdzie indziej, to popycha ją, to prowadzi ją do cudzołóstwa. Z punktu widzenia podobania się Bogu i z punktu widzenia wiecznego zbawienia, rozwód nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Rozwód nie był brany przez Boga pod uwagę, gdy Bóg ustanawiał mężczyznę i kobietę, gdy ich łączył razem, nie brał tego pod uwagę. Ale oczywiście w zakonie mojżeszowym taki zapis istniał. 5 Mojżeszowa 24,1 mówi: jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu. I ten przepis o liście rozwodowym, wiadomo, że był w pewnym sensie sposobem ochrony praw kobiet przed takim zupełnie samowolnym odprawianiem, rozrzucaniem odpowiedzialności małżeńskiej przez mężczyzn. Bo rozwód był oczywiście w tamtej kulturze, w Izraelu, możliwy tylko dla mężczyzny. Ten mężczyzna decydował o rozwodzie, kobieta nie mogła się rozwieść. Żona nie mogła się rozwieść z mężem z żadnego powodu. Mąż natomiast mógł ją porzucić dla każdej przyczyny. I żeby ograniczyć coś takiego, że po prostu facet ileś czasu pożył z kobietą, a już mi się nie podobać, idź sobie, już stara się zrobiłaś albo coś tam, idź ja sobie drugą razem, już odrażające znaleźć coś zawsze można, nie? To, żeby to ograniczyć, Bóg dał to przykazanie, że nie tak łatwo możesz odprawić swoją żonę, musisz najpierw przeprowadzić pewien jakby proces. Mężczyźni oczywiście dyskutowali na ten temat, co to znaczy, to jest to odrażającego. No i były takie dwie szkoły rabinackie w tamtych czasach. Szkoła rabina Szamaja, która była bardzo liberalna. Szamaja konserwatywna, przepraszam, i Hillela bardzo liberalna. I według Szamaja to oczywiście tym odrażającym czymś był wyłącznie grzech przeteczeństwa, grzech nierządu, czy grzech rozpusty, czyli takiego zboczenia seksualnego, odejścia od norm moralnych, jakie Bóg w swoim słowie nadał dla swojego ludu. Natomiast według rabina Hillela to odrażające to mogło być cokolwiek. Nawet to, że ugotowała zasłoną zupę. To by syknął, że szak jest to przestolone i już mógł odprawić kobietę z tego powodu, bo po prostu mu kubki smakowe nadwerężyła. Jak mogła tak źle ugotować. I mężczyźni nadużywali swojego prawa do rozwodu. No bo chociaż już było to właśnie tym obowiązkiem, że trzeba było dać list rozwodowy, on mniej więcej brzmiał tak: to jest moje pismo rozwodowe i list odprawiający, jak uwalniający. Teraz możesz poślubić, kogo zechcesz. Taki bajer jeszcze był wstawiony, że ja ci tu łaskawie daję ci taką możliwość, że ty teraz możesz, patrz kobieto, jaką wolność masz, teraz możesz żenić, wychodzić za mąż, za kogo chcesz. No ale przecież wiadomo ze Słowa Bożego, że nawet jeśli dochodziło do rozwodu, to nie znaczy, że Bóg już mówił, że można się powtórnie żenić, czy wychodzić za mąż. Co Jezus myśli naprawdę o liście rozwodowym? Co myśli? Zanim do tego dojdziemy, zacznijmy od takiego tła społecznego, obyczajowego, jakie w tym czasie miało miejsce w Izraelu. Bo Izrael za czasów Jezusa przeżywał pewien upadek obyczajów, a to z powodu wpływów kultury greckiej i rzymskiej. Wiemy, że w Grecji było pod względem moralnym bardzo swobodne. Grecy nie widzieli żadnego problemu w tym, żeby się rozwieść, żeby życie jakieś tam, życie prowadzić takie luzackie pod względem moralności. Demosthenes pisał tak: mamy kurtyzany dla przyjemności, mamy konkubiny, z którymi żyjemy, mamy żony do rodzenia legalnych dzieci i pilnowania spraw domowych. I tak Grecy mniej więcej ustawiali się w życiu. Grek poślubiał kobietę, aby opiekowała się domem, a przyjemności szukał poza domem. Od żony oczekiwał całkowitej wierności, czystości, absolutnie nie wolno jej było z jakimiś obcymi rozmawiać, a dla siebie rezerwował możliwość popełniania rozmaitych wykroczeń, żył jak chciał, jak mu się podobało. I to doprowadziło do tego, że stosunek przeciętnego Greka do żony był jakby paradoksalny, bo to oddał bardzo dobrze Sokrates takimi słowami: czyż jest ktoś, komu mógłbyś z większym zaufaniem powierzyć swoje sprawy niż żonie, ale czy jest ktoś, z kim rozmawiałbyś krócej? Niby z jednej strony Grek mówił, żona to jest ostoja moralności, tak, to jest właśnie, ona, mówię, jej ufam całkowicie, ale w ogóle nie poświęcał jej czasu. W Grecji można by powiedzieć, że nawet usankcjonowano normalne stosunki pozamałżeńskie mężczyzn, nikt się temu nie dziwił, nikogo to nie ruszało. Do rozwodu w Grecji nawet nie był potrzebny w ogóle wcale przewód sądowy. Wystarczyło, że Grek zawołał dwóch kolegów i przy nich powiedział: odprawiam cię kobietą I jego warunkiem było jeszcze, żeby oddały posag, który wniosła do małżeństwa i koniec, kropka. Nic więcej nie trzeba było robić. No i ta kultura grecka wpłynęła na Rzymian później. Bardzo wpłynęła na Rzymian. Początkowo Rzymianie, jak ktoś trochę się interesował historią, byli bardzo moralni, rodzina, małżeństwo było w wielkim poważaniu społecznym. Żeby to zilustrować, to wystarczy powiedzieć, że przez pierwsze 500 lat Rzeczypospolitej Rzymskiej nie odnotowano ani jednego rozwodu. Przez pierwsze 500 lat. A potem przyszli Grecy, w sensie, że Rzymianie podbili Grecję i mówi się, że Rzymianie podbili Grecję pod względem militarnym, ale tak naprawdę to Grecy podbili Rzymian pod względem moralnym, obyczajowym. I już dobrze wiemy, bo to i na filmach, i w książkach, co wśród tych Rzymian się wyprawiało, jakie odjazdy potem, co się robiło z tym, nie tylko z cesarzami, ale to całe mieszczaństwo rzymskie, jak bardzo się stoczyło, jak bardzo odeszli od jakichkolwiek norm. I tam już dotyczyło również kobiet, bo w Rzymie to kobiety też tam miały więcej do powiedzenia. Seneca napisał, kobiety wychodzą za mąż po to, aby się rozwodzić, a rozwodzą się po to, aby wychodzić za mąż. Błędne koło. I instytucja małżeństwa została ośmieszona, poszła w niełaskę. Zresztą i w dziś w naszej kulturze też, no bo my rzymska kultura tak naprawdę, kościół jest taki rzymsko, nie, też i tego. I to wszystko ma swój jakiś tam wpływ. Było nawet takie cyniczne przysłowie. Małżeństwo zapewnia tylko dwa szczęśliwe dni. Dzień, w którym małżonek po raz pierwszy przyciska żonę do piersi i dzień, w którym ją kładzie do grobu. I takie różne dowcipy o małżeńskie to u nas jest ich aż ponadto. Nie? Czyli ten sam duch, ta sama kultura. I to wszystko nie pozostało bez wpływu na Żydów. Na Żydów, którzy przykładali przedtem bardzo dużą wagę do małżeństwa z wielkim poszanowaniem, no ale z czasem zaczęło się to zmieniać. Dlatego też, kiedy Jezus zaczął głosić Ewangelię o Królestwie Bożym, zaczął mówić ludziom, że nadchodzi Królestwo Boże, zaczął objawiać zasady Królestwa Bożego, no to było interesujące, co on w tej sprawie ma do powiedzenia. Kazanie na górze poruszył tę sprawę, mówił, tak było, że jeżeli ktoś chce odprawić żonę, no to niech daje list rozwodowy, czyli że prawo mojżeszowe ograniczało to opuszczanie, rozwiązywanie małżeństwa, bo facet nie mógł sobie swobodnie po prostu odwrócić się na pięcie i pójść, tylko musiał uporządkować sprawę, musiał dać list rozwodowy, to wymagało spotkania z radnymi miasta, to wymagało wspólnej jakiejś narady, decyzji, zgody, musiał coś udokumentować, że to naprawdę było złe. No ale Jezus ma inne stanowisko i w Ewangelii Mateusza w rozdziale 19 widzimy, jak kiedyś faryzeusze po prostu, biorąc za temat ten właśnie dosyć drażliwy, tę drażliwą kwestię, chcieli zahaczyć Jezusa. My do tego potem jeszcze wrócimy, no ale teraz na okoliczność tego tematu przywołujemy ten 19 rozdział, 3 werset. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mówią mu, czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Rzecze im, Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych. Ale od początku tak nie było. A powiadam wam, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa i poślubił inną cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. Więc jak widać, Jezus nie tylko nie uznaje takiego wyjścia z trudności w relacjach małżeńskich jak rozwód, Nie tylko. Można nawet wyciągnąć taki wniosek, że Chrystus Pan nakłada na mężczyznę odpowiedzialność za grzech cudzołóstwa opuszczonej współmałżonki. Nawet coś takiego tu można by wywnioskować, wysnuć. Bo mówi tutaj, ktokolwiek by odprawił żonę swoją z wyjątkiem przyczyny przetrzeństwa, poślubił inną cudzołożę, a kto by odprawioną poślubił cudzołoży. A w tym wersecie skazania na górze to mówi, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód przetrzeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa. Prowadzi ją do cudzołóstwa, czyli ma jakiś udział, czyni ją z cudzołożoną, jak dosłownie przeczytaliśmy w grecko-polskim Nowym Testamencie. I tutaj chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, zauważyli jakby potrójny udział w pogwałceniu zasady nierozerwalności związku małżeńskiego, gdy mężczyzna po prostu robi sobie zwrot w bok i odchodzi i zostawia swoją żonę, czyli prowadzi do rozpadu związku małżeńskiego. Tutaj aż w potrójny sposób grzeszy, bo po pierwsze sam, gdy tę inicjatywę podejmuje, to łamie zasady nierozerwalności związku małżeńskiego, bo Bóg uczynił mężczyznę i kobietę od początku, tak zaplanował, że oni będą razem, że będą jedno ciało. Bóg złączył i nie można tego rozdzielać. Taka jest wola Boża. To, że był list rozwodowy, to tylko dlatego, że ludzie mieli zatwardziałe serca, kierowali się z uporem swojego serca, nie chcieli się nagiąć, nie chcieli się pochylić, nie chcieli przeprosić, nie chcieli wybaczyć, byli uparci, hardzi i ponieważ szli już za daleko w tym, Bóg dał taki przepis, żeby ograniczyć to rozpadanie się związku małżeńskiego, ale to nie jest oryginalna myśl Boża odnośnie małżeństwa. Oryginalna myśl Boża to jest nierozerwalność związku małżeńskiego, choćby nie wiem, jakby było trudno ten związek podtrzymać. Więc po pierwsze mężczyzna poprzez osobistą inicjatywę rozwodu naruszał tę zasadę nierozerwalności związku małżeńskiego. Po drugie popychał opuszczoną żonę do grzechu cudzołóstwa, co żeśmy już powiedzieli, bo ona zostawała sama, zostawała w bardzo trudnych często okolicznościach. Dzisiaj może nawet już nie jest tak, aż tak trudno, ale kiedyś jak kobieta pozostawała bez mężczyzny, była opuszczona czy odprawiona, to po prostu była w dużym kłopocie, a zawsze się tam zaraz jakiś zakręcił koło niej i ona wpadała w grzech cudzołóstwa. Poza tym narażał też na ten grzech ewentualnego nowego partnera swojej byłej żony, bo kto opuszczoną poślubi, cudzołoży, powiedział Pan Jezus. Rozumiemy tę myśl? Czyli, że też jakby pośrednio, już nie bezpośrednio, ale pośrednio także był przyczynkiem do grzechu jeszcze innego człowieka. I ci, którzy przyszli do Jezusa z tą myślą, czy można odprawić żonę dla każdej przyczyny, i tak dalej. Mojżesz przecież kazał dać list rozwodowy i tak dalej. Zaczął zahaczać. Ci ludzie przecież musieli znać Słowo Boże z proroka Malachiasza. W drugim rozdziale proroka Malachiasza, w 13 wersecie, Bóg mówił przez tego proroka do Izraela tak. A oto druga rzecz, którą czynicie. Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk. A wy mówicie, dlaczego? Dlatego, że Pan jest świadkiem między tobą, między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem. Czy nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swojej młodości. Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją, mówi Pan, Bóg Izraela, plami swoją szatę występkiem, mówi Pan zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni. Więc nie było absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że już w Starym Testamencie, nawet przy tym, że był ten list rozwodowy, Bóg wyraźnie był przeciwko temu, żeby opuszczać swoją żonę. Jeżeli tam coś nawet było złego, odrażającego, przykrego w tej relacji, nawet jeśli występowała tak zwana niezgodność charakteru, jak to dzisiaj się tam mądrze próbuje wytłumaczyć, nie? Nie, Bóg mówił, nie mogę przyjmować waszych modlitw, waszych ofiar, co wy tam robicie, dlatego, że jesteś niewierny żonie swojej młodości. Tutaj robisz jakieś ceregiele religijne, jakieś ceremonie, przychodzisz, modlisz się, ręce wznosisz, a z żoną się nie możesz dogadać. Nie, to jedno z drugim nie gra. Musi by nastąpić tutaj zmiana. To już Bóg przez proroka Malachiasza powiedział. Także zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł, gdy porusza te kwestie, to też sprawa rozwodu jest jakby nieobecna w wypowiedziach apostoła Pawła. Rzymian 7:2. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Więc tutaj apostoł Paweł w ogóle nie uwzględnia takich kwestii jak rozwód. Jedyne, co kończy związek małżeński, to śmierć jednego z małżonków. I tutaj nie ma żadnej jakiejś niejasności. Tu nie ma przy czym filozofować. Jest tu wprost powiedziane. Oto inna uwaga apostolska z pierwszego listu do Tymoteusza 5:9. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60 i raz tylko zamężna. Czyli zwróćcie uwagę, że w tej myśli apostolskiej było to wyraźne, że jeżeli należy się opiekować jakąś starszą już kobietą, wdową, to ona powinna mieć lat 60, ale było jeszcze coś bardzo ważnego. Jeśli to jest wdowa, ale wdowa podwójna czy potrójna, to kajne pomocy. Miała to być kobieta raz tylko zamężna. Raz tylko zamężna i potem tutaj jest odpowiedziane dalej, co ona tam powinna robić, jak żyć, żeby mieć ten przywilej wsparcia materialnego, oparcia, liktu, opierunku ze strony zboru. Młodszych, czytamy w 11 wersecie, zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. To znowu jest ciekawa myśl. Oczywiście mówi później dalej, że chce, niech te młode, jak one nie mogą wytrzymać, to niech wychodzą za mąż, niech rodzą i tak dalej, dzieci. Zajmują się domem, ale tutaj patrzcie, jaka jest myśl. Gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. To znaczy, że jest też taka możliwość, według apostoła Pawła, on nie był kobietą. Kobiety powiedzą, on jak może nas zrozumieć, że apostoł Paweł, jak nie był kobietą. Ale apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, napisał, jak namiętności odwiodą od Chrystusa, chcą wyjść znowu za mąż. Nawet napisał, że ściągają w jakimś sensie potępienie na siebie, bo pierwszej wierności nie dochowały. Jaka jest ich pierwsza wierność? Ten mąż umarł. No jak umarł? No to ona jest wolna. Może wejść za mąż za kogo chce, byle w Panu, bo nie? Tak jest napisane. Ma prawo wyjść. Ale czy koniecznie musi? No, może by mogła zachować pierwszej wierności. No ale nie, no. Nie, jak namiętności odwiodą od Chrystusa, chcą wyjść za mąż. To są trudne tematy, trudna sprawa w ogóle. Kiedy apostołowie, uczniowie Jezusa posłuchali to, co Jezus mówi o tym małżeństwie, o tej nierozerwalności małżeństwa, powiedzieli tak, jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie warto się żenić, pakuje się na całe życie. Nie można dać listu rozwodowego, bo będzie złamanie zasady Słowa Bożego. Chociaż Mojżesz pozwalał, ale Jezus mówi, ja wam poprzeczkę podnoszę i nie można. A on im powiedział, nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest znane. Albowiem są trzebieńcy, którzy się takimi z żywota matki urodzili. Są też trzebieńcy, którzy zostali wytrzebieni przez ludzi. Są również trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Kto może pojąć, niech pojmuje. To jest możliwe. Ktoś postanawia żyć w samotności, bo się po prostu z taką naturę ma. Nie ma chęci w ogóle, nie ma ochoty. Nie pociąga go życie małżeńskie, życie seksualne, jego, no nie ma takiego pociągu. Są tacy, którzy się dali wmanewrować przez ludzi. Była akcja zakonu jakiegoś, czy żeńskiego, czy męskiego. Zakonnicy kusili w telewizji, chodź do zakonu, jest cudownie i tak dalej. Chłop się na tak namówić. I potem przebiera nogami, jak mu ciężko w życiu strasznie, no bo po prostu się wytrzelił, złożył śluby czystości i tak dalej. I teraz sobie nie może z tym poradzić. Są tacy wytrzebieni przez ludzi. A są też trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami dla Królestwa Niebios. Podjęli decyzję, postanowili. Nikt ich do tego nie namawiał. Ale z jakiegoś powodu, należy się domyślać, że kierowani Duchem Świętym, postanowili, tak jak apostoł Paweł był takim człowiekiem. Więc to nie jest tak, że każdy ciągle, jak się jeden chłop umarł, to trzeba zaraz drugiego. Jak jedna kobieta umarła, trzeba zaraz szybko drugą. To nie jest tak. To nie musi być tak. To jest jakaś obsesja. To niekoniecznie tak ma być. Chociaż może tak być. Apostoł Paweł otwiera sprawę. Jezus też otwiera tutaj tę sprawę, że jednak no trzeba to pojąć. Każdy niech pojmie. Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest dane. Kto może pojąć, niech pojmuje. Niech pojmuje. Faktycznie, jeśli chodzi o trudności, bo przecież rozwód, list rozwodowy, no to sprawa, która się pojawia nie wtedy, kiedy jest pięknie małżeństwie, tylko wtedy, kiedy się pojawia trudność. To nie jest tak, że się pobrali i w pierwszą rocznicę ślubu kwiatki przyniósł, tego, świeczka się pali, a oni zaczynają rozmawiać o rozwodzie. No przecież tak się nie dzieje. O rozwodzie się myśli i zaczyna rozmawiać wtedy, kiedy już po prostu ciężko jest patrzeć na siebie nawet, ze sobą rozmawiać. To jest wtedy się to pojawia, kiedy sobie robią na przekór i tak dalej. Jak rozwiązywać konflikty w małżeństwie? Otóż Słowo Boże przedstawia tutaj choćby Księga Izajasza, 54, rozdział 4, werset. Jest tutaj napisane tak, to jest świadectwo samego Boga w odniesieniu do Izraela, jego małżonki. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem święty izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg. Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan, twój odkupiciel. To jest świadectwo samego Boga. Świadectwo, z którego każdy mężczyzna i każda kobieta, każdy mąż i każda żona może wziąć lekcję dla siebie. Owszem, są chwile, kiedy się można zrzaźnić na siebie, że można nawet powiedzieć, to ja się zabieram z tym. Wsiąść w samochód i pojechać na drugi koniec miasta. Może się tak zdarzyć. Mi się tak nie zdarzyło jeszcze, ale może się tak zdarzyć. Może się obruszyć, nawet nie porozmawiać tam, no, zamurować się jakoś na jakiś czas. Może tak się zdarzyć. Sam Bóg mówi, jakby porzucił Izraela, swoją małżonkę na jakiś czas. Ale powiedział to na krótką chwilę, lecz znów cię zgromadzę wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz przed tobą na chwilę, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan. I to jest myśl. To jest myśl dla każdego mężczyzny żonatego. Możesz przebaczyć. Możesz wyciągnąć znowu rękę. Możesz szukać pojednania. Możesz to zrobić. Możesz być podobny do Boga. Bądź podobny, bądź naśladowcą Boga. Z każdą kobietą, choćby nie wiem jak kostrobatą, straszną, wredną, nie tego, można żyć. Z każdą. Z każdym mężczyzną, nawet nie wiem jak trudnym, można żyć. Można żyć. To jest kwestia nastawienia serca. To jest kwestia podejścia. To można się ustawić, że wszystko będzie odrażające, a można z nawet odrażających rzeczy zrobić coś wesołego. Ostatnio z przypowieści 15:15 powiedziane, że czy życie strapionego jest ciągłą udręką. On ciągle widzi same problemy, A człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. Nawet z takiej przesolonej zupy można zrobić ucztę. No można się zabawić, no, ale zasoliłaś. Można z zachowania, no można odwrócić to. Można czy nie można? Można wytrzymać z żoną, z którą się człowiek ożenił w młodości, był głupi i młody i się ożenił. Można wytrzymać całe życie? Można. Można wytrzymać z mężem, chociaż on jest nie taki, miał być inny, obiecywał, że będzie inny, a jest inny. Można wytrzymać? Słowo Boże mówi, że można. Słowo Boże nigdzie nie daje nam takiej opcji, żeby się rozwodzić. Jedynie, jeżeli jest grzech zboczenia seksualnego, odejścia od norm, pójścia po prostu nierządu, wszeteczeństwa, cudzołóstwa, jakbyśmy tam to powiedzieli, to jest jedyny powód, ale to tak naprawdę to ta strona, która ten grzech popełnia, o tym przesądza, że po prostu już nie chce żyć i go nie ma, już nie ma, jak jej nie ma z nią życia. Ale w każdym innym przypadku przebaczenie, pojednanie jest możliwe i chodzi tylko o to, żeby nie żyć, jeśli chcemy się trzymać tych norm Słowa Bożego jak pies z kotem, tylko żyć pięknie, żyć wychodząc sobie naprzeciw, wyciągając rękę do siebie. Więc no, tego się tutaj uczymy z tej wypowiedzi Pana Jezusa o liście rozwodowym. Co z osobami, które już znalazły się w powtórnym związku małżeńskim? Skoro już stało się faktem, że pierwszej wierności nie dochowały, no bo weszły w drugi związek małżeński i złożyły kolejną przysięgę małżeńską, ślubowanie małżeńskie, no to co miałyby zrobić? Słowo Boże w Księdze Kaznodziei Salomona mówi, gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Myśl jest taka, jeżeli złożyłeś ślub i to nie jest ślub na złe, tylko ślub na dobre, ślubowałeś, nie ślubowałeś, że zabijesz, bo jak ktoś komuś przyrzeka, że zabije, a jak się ocknie, to powinien zrezygnować z wypełniania takiego ślubu. Tak jak Herod powiedział, że da Herod, córce Herodiady nawet do połowy królestwa, jak ona go tam podeszła, że ma głowę Jana Chrzciciela dać, no to on mógł się z tego wycofać, powinien był się z tego wycofać. Ale człowiek, który składa ślub na dobre, to nawet jeśli miałby ponieść szkodę, to powinien wypełnić ten ślub. Co ślubowałeś, to wypełni. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Więc należałoby wnioskować, że gdy ktoś jest w powtórnym związku małżeńskim, złożył przysięgę małżeńską, no to powinien wypełnić ten ślub. Ale jest pytanie, czy ten związek podoba się Bogu. Sprawa jest jasna dla ludzi posłusznych Bogu. Tacy ludzie, którzy mają po serce posłuszne, gotowe do posłuszeństwa, oni nie mają wielkich dylematów z tymi sprawami. Kto natomiast lubi robić po swojemu, ten musi kombinować, zakładać, domyślać, przypuszczać się, coś ze Słowem Bożym jakoś naginać, żeby jakoś wyszło na jego, żeby jakoś było tak, jak on chce, tak, jak on pragnie. I ja mam takie obserwacje, że jeżeli ktoś żyje w dobrych relacjach małżeńskich, to głosi, oczywiście mówi innym, ma takie przekonania, że małżeństwo jest nierozerwalne. Natomiast jak się tam zaczyna coś knocić, albo mu się rozpadło małżeństwo, to zaczyna już mieć takie zdanie, że jednak są takie przypadki, że małżeństwo może być zgodnie z wolą Bożą rozwiązane. Więc ja w takie rzeczy nie wierzę. Ja wierzę w prostolinijne posłuszeństwo Słowu Bożemu. Czy to jest po naszej myśli, czy nie jest po naszej myśli. Czy się układa zgodnie z naszymi pragnieniami, czy raczej nie, bo częściej nie, dlatego że my mamy naturę grzeszną, dlatego że zmysły człowieka nie prowadzą nas do tego, żeby podobać się Bogu. Posłuszeństwo wymaga nagięcia woli, no nie? Posłuszeństwo wymaga samozaparcia, zrezygnowania ze swoich praw. Kiedy się mówi, że dziecko jest posłuszne? Wtedy, kiedy rodzic uważa, żeby tylko nie wydać mu polecenia, które by były niezgodne z jego pragnieniami i myślami, to wtedy co to za powtarzane posłuszeństwo? Wtedy mówimy, że dziecko jest posłuszne. Kiedy dziecko chciało zrobić inaczej, a tatuś czy mamusia powiedziało, nie, nie rób tego, albo chodź tutaj. I on to zrobił. Mówi, o, jakie posłuszne dziecko. Kiedy my jesteśmy posłuszni? Wtedy, kiedy Słowo Boże stawiamy ponad nasze życie, ponad nasze pragnienia. A to Słowo dzisiaj nam mówi, że małżeństwo jest nierozerwane. Że nawet jeśli był kiedyś list rozwodowy nadany przez Mojżesza, to tylko po to, żeby ograniczyć takie swobodne zrywanie związku małżeńskiego. To był pewien krok, który ostatecznie miał prowadzić do tego, że małżeństwo ma być nierozerwalne, bo od samego początku, zgodnie z oryginalną myślą Bożą, mąż i żona to jedno ciało i nie ma mowy o żadnym rozłączeniu, aż śmierć nas rozłączy. Kropka. Zakończyliśmy dzisiaj. Powstańmy.